przy telefonie Piotr Wit, który od kilkunastu dni jest w Warszawie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie, witam państwa. No tak jak co roku dzień się wydłuża, znowu przyjdzie wiosna. Ale jeżeli nawet stwórca wystawia od wieków stale tę samą sztukę, to przecież dba o to, aby za każdym razem odnowić obsadę i zmienić scenografię. Przed wyjazdem oglądaliśmy w Paryżu początek nowego, starego dramatu pod tytułem Pedofilia w odnowionej inscenizacji. Książka Vanessy Sengory pod prowokacyjnym tytułem Consentement, wydana tuż przed świętami Bożego Narodzenia, bije wszelkie rekordy popularności. W ubiegłym tygodniu jej nakład przekroczył 750 tysięcy egzemplarzy, dwukrotnie więcej, nawet więcej jak dwukrotnie od laureata Nagrody Goncourtów. No, stała się ta książka wydarzeniem nie tylko literackim, ale i przede wszystkim społecznym. Tytułowy termin consentement, po polsku za przyzwoleniem, jest dobrze znany z procesów sądowych o gwałt. Sąd orzeka przede wszystkim, czy chodzi o czyn wbrew woli ofiary, czy też o consentement, za obopólną zgodą. Nikomu nieznana autorka w tej książce, nie będącej powieścią, opisuje własne przeżycia sprzed lat, kiedy jako 14-letnia dziewczynka została zgwałcona przez 50-letniego mężczyznę. Powiecie, znamy to, znamy. Nudzą nas już te starzejące się panie, które zanim osiągną wiek kanoniczny, jak się mówiło w dawnych czasach, przypominają sobie, jak to w dzieciństwie były molestowane przez rozmaitych, bardzo zamożnych obecnie panów. Mówiąc tak, będziecie w błędzie. Czyn nierządny opisany przez Vanessę Sengora ma to do siebie szczególnego, że dokonał się avec consentement, za przyzwoleniem, czego autorka nie tylko nie kryje, ale co nawet podkreśla. Więcej nawet, ten czyn nierządny był głośny, znany od pierwszej chwili szerokiej publiczności. Został opublikowany szczegółowo przez jego sprawcę, głośnego pisarza, i zyskał powszechny aplauz polityków sprawujących władzę i autorytetów kształtujących opinię publiczną. I właśnie dlatego ta książka stanowi niezwykłe wydarzenie i właśnie dlatego powoduje wybuch dyskusji w różnych dziedzinach życia społecznego. Rewizja poglądów dotyczy prawa karnego, systemu nauczania, metod wychowania dziecka, postępu i konserwatyzmu w polityce. Przywraca refleksję o tym, co jest normalne, a co jest chorobą i zboczeniem. 34 lata temu pisarz Gabriel Matzneff znajdował się u szczytu sławy. Był niejako rzecznikiem poglądów, wyrazicielem poglądów i postaw socjalokomunistów od 4 lat zainstalowanych u władzy pod prezydenturą François Mitterranda i pod hasłami postępu społecznego. Książka Matzneffa pod tytułem Mniej jak 16 chwalona była i zalecana do lektury przez wszystkich liczących się krytyków literackich. No i nie bez powodu. Jej autor relacjonował w wysmakowanej francuszczyźnie swoje doświadczenia erotyczne z dziećmi. Chłopców 10-11-letnich miewał za drobną opłatą w Tajlandii, inne dzieci obojga płci w innych krajach, wśród nich Vanessę. Tytuł Mniej jak 16, dodany ze względu na obowiązujące prawo, pokrywał w rzeczywistości jawne praktyki pedofilskie. Mimo to Matzneff nigdy nie został skazany ani nawet potępiony. Przeciwnie, w tamtych czasach nie jeden dziennik wojował o depenalizację, o zniesienie kary za stosunki dorosłych z nieletnimi, a więc o rewizję kodeksu karnego. W myśl hasła 68 roku zabrania się zabraniać. Były petycje, takie jak w dzienniku Liberation, w obronie 3 mężczyzn ściganych za agresję seksualną dzieci w wieku 12 i 13 lat. I te petycje podpisali m.in. Jack Lang i Bernard Kushner. Pierwszy był ministrem kultury w rządzie Mitterranda, drugi ministrem zdrowia. Deputowany europejski Danny Cohn-Bendit, ulubieniec mediów, no ikona 68 roku, przechwalał się swoimi stosunkami seksualnymi z dziećmi. W Polsce jego nazwisko mówi coś tylko historykom czasów najnowszych i ludziom starego pokolenia, ale we Francji jest wciąż żywe. Ikona 68 roku, do niedawna komentator polityczny rozgłośni rządowej rządu radia francuskiego. A któż ośmieliłby się krytykować go za pedofilię bez narażenia się samemu na zarzut antysemityzmu. Tego rodzaju praktyki ośmielał sam Mitterrand, projektując komitety uczniowskie oceniające pracę nauczycieli. Komitety dzieci. Nie bez powodu jego dwaj ministrowie Lanki i Kuszner domagali się zniesienia kary za pedofilię. Czyż dzieci nie są zdolne do samodzielnych decyzji? Mogą zatem wyrazić zgodę. Consentement. Tolerancja trwała w latach 80., zanim wiatr nie powiał w innym kierunku, prowadząc do jednomyślnego potępienia pedofilii w latach 90., ale wówczas pojawiły się inne potrzeby polityczne. Trzeba było uderzyć w Kościół katolicki. Odkryto więc zbrodnię pedofilii. Rzecznik Episkopatu Francuskiego ksiądz Di Falco opublikował świecką statystykę międzynarodową. Wynikło z niej, że w grupach zawodowych pedofilia wśród kleru katolickiego stanowi najmniejszy odsetek, znacznie poniżej 1%. Nie przeszkodziło to wcale ludziom bez czci i wiary odlać z niej kulę większości bani karmelickiej i wystrzelić nią w księdza. Ci sami, którzy chwalili pedofilię Macnefa, Cohn-Bendita, Langa, Kushnera, surowo potępili pedofilię księży najczęściej wymyśloną. Une petite différence, aber das ist kolossal, jak mawia nasz kolega redakcyjny dr Roman Zawadzki. Wadesa napisała, że przyjemności Macnefa złamały jej życie. Długie okresy ciężkiej depresji, usiłowanie samobójstwa itd., itd. I zanim szczęśliwie wydźwignęła się. Właśnie dzięki pisaniu. Dzisiaj te same czasopisma, które 30 lat temu mówiły, że uprawianie miłości z dziećmi jest dobre, chciałyby wyrzucić tych samych ludzi. Co do Macnefa, to nadal ma on stały felieton w tygodniku Le Point i otrzymuje zasiłek ministra kultury, który, jak odkryli dziennikarze, ci cholerni dziennikarze, pozwala mu na pobyty w luksusowych hotelach na świecie, no pewnie w Tajlandii również.
Piotr Wit, kronika paryska z serca Warszawy. Panie redaktorze, proszę pozostać przy telefonie. Na zegarze godzina 7.
No jestem, tak,
na zegarze godzina 7:57, o 8:00 porozmawiamy o mediach polskich. Prawie godzina 8:00, czyli za minutę godzina 8:00, żeby państwo nie regulowali zegarka w trakcie słuchania Poranku Wnet ani Radia Wnet, bo to może się źle skończyć. Przy telefonie Piotr Wit, który od kilkunastu dni przebywa w Warszawie i pewno obserwuje polskie media. Jakie wrażenia pan redaktor ma?
Panie prezesie, no, ja nie mam telewizji. Kiedyś tłumaczyłem na antenie Radia Wnet, dlaczego nie mam telewizji, w której programy są coraz gorsze. No tak się przyzwyczaiłem we Francji, że w Polsce też nie mam. Zresztą w naszej maleńkiej kawalerce w Warszawie nie byłoby gdzie postawić telewizora, nawet niedużego. No natomiast co do prasy, to moja żona kupuje zawsze w piątek Gazetę Wyborczą, która zamieszcza program widowisk, spektakli i filmów pod tytułem Co jest grane. Niegdyś był to warszawski informator kulturalny, od dawna go nie ma i Gazeta Wyborcza w ten sposób ma monopol na informowanie o tym, co dzieje się w Warszawie. I czytam rozmaite artykuły w Gazecie Wyborczej. Najbardziej podobają mi się artykuły elektroniczne, ale są i artykuły gospodarstwa domowego od czasu do czasu. Są, proszę pana, kolorowe artykuły urządzenia domu i czasem nawet zamieszcza się na artykuły odzieżowe, ale muszę powiedzieć, że coraz jest ich mniej jakby. Te ogłoszenia, z których gazeta, te artykuły, z których gazeta miała jeszcze kilka miesięcy temu dzień w dzień milion dochodu, niezależnie od sprzedaży, no jakoś teraz zwątlały, jest ich coraz mniej, tych demokratów, którzy popierają Gazetę Wyborczą. No te ci demokraci to są naturalnie wielkie firmy, wielkie grupy dystrybutorskie, francuskie, niemieckie, ale to są, proszę pana, ci straszni kapitaliści bez czci i wiary, którzy nie obserwują żadnej żadnej wierności ideologicznej. I jeżeli spada mimo wszystko przez dłuższy czas spada powodzenie jakiejś gazety, to oni swoje artykuły wycofują i przenoszą je gdzie indziej. No a poza tym ja powiem, że jeśli chodzi o polskie media, to panuje tutaj no, niesłychana różnorodność, niesłychane bogactwo opinii. Wystarczy zatrzymać się przed kioskiem czy w Empiku przed stelażami poglądów najbardziej konserwatywnych do poglądów najbardziej lewackich. Wszystkie poglądy, wszystkie opinie są reprezentowane. To jest dla człowieka przyjeżdżającego z Francji duże zaskoczenie, duży szok. No tam wystarczy właściwie, do niedawna było tak, że wystarczyło przeczytać jedną gazetę, to jakbyś przeczytał wszystkie. Teraz to się zmieniło. Część gazet wykupił miliarder czeski, który się nazywa Kretyński, ale to no, po polsku to niedobrze brzmi jak na intelektualistę, ale to jest człowiek bardzo zaradny i niesłychanie bogaty i zaczął zmieniać profil tych pism, także Liberation wcale już nie jest lewackie, takie jak było niegdyś. Bardzo się zmieniło. No więc widać pewną ewolucję, no ale w Polsce ewolucja nie jest potrzebna, bo a poza tym, no powiem, że jeśli idzie o media, jeśli idzie o radio, no wielkie bogactwo, no właściwie to są głównie radia muzyczne, poza niektórymi, no poza Tokiem, który jest zdecydowanie polityczny i o bardzo określonym profilu politycznym. Ale ja no, słucham Radia Wnet nie przez szowinizm, ale dlatego, że no, podaje największy wachlarz, najszerszy wachlarz informacji obiektywnych.
A to za sprawą między innymi Piotra Wita i Kronik Paryskich. Panie redaktorze, ja rzucę okiem jednak na przez chwilę na dzisiejsze gazety, przynajmniej tytuły z tych gazet. Kasta walczy o bezkarność, to jest tytuł z dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. System sprawiedliwości jest wewnętrzną sprawą każdego z państw członkowskich wspólnoty. Unia Europejska nie ma żadnego prawa wpływać na kształt ani hamować reformy sądownictwa, podkreślają politycy obozu rządzącego oraz specjaliści w dziedzinie prawa. Jednak to nie przeszkadza politykom opozycji oraz przedstawicielom nadzwyczajnej kasty w mobilizowaniu instytucji europejskiej do ingerowania w wymiar sprawiedliwości. Dziś opinię ma wydać Komisja Wenecka. To jest najważniejszy artykuł w dzisiejszej Gazecie Polskiej Codziennie. I jeszcze jedna informacja. 120 milionów złotych kary dla polskiej filii Volkswagena. Taka jest decyzja prezesa UOKiK-u za wprowadzenie w błąd polskich klientów w sprawie między innymi poziomu emisji spalin. To jest informacja z pierwszej strony i jeszcze Dorota Kania pisze, targowica nie chce dopuścić do tego, by Małgorzatę Gersdorf zastąpił ktoś spoza nadzwyczajnej kasty. Ktoś, kto się kieruje prawem i konstytucją, a nie politycznymi interesami. Odkładamy Gazetę Polską Codziennie i patrzymy na Gazetę Wyborczą. Kłamstwa Chrzanowskiego. Zacytuję, 28 marca o godzinie 12:30 bankier Leszek Czarnecki, zresztą TW Leszek Czarnecki, opuszcza siedzibę KNF-u. Przed chwilą zakończył spotkanie z Chrzanowskim, szefem komisji nadzorującej sektor finansowy. Zaszokowany biznesmen ma w kieszeni dyktafon, na który nagrał rozmowę. Za godzinę ma się znowu spotkać z Chrzanowskim. Razem pójdą do Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego i politycznego patrona szefa KNF-u. Wsiadając do samochodu, Czarnecki nie wyłącza urządzenia. Dzwoni do kogoś i mówi: powiem ci, byłem na innej planecie. Dla prokuratora Pawła Leksa, prowadzącego śledztwo w sprawie korupcji w KNF-ie, to krótkie zdanie jest bardzo ważne. Pierwsza strona tytułowa, powrót do sprawy KNF-u. Oczywiście w Gazecie Wyborczej to jest to, czym PiS broni kagańca w Sejmie, w cudzysłowie Kaganiec i ten sam tytuł. Opozycja w Senacie odrzuci w całości tak zwaną ustawę kagańcową. Był takie myślenie, w jaki sposób wbić w głowy ludzi, że ta ustawa jest niebezpieczna. Wybrano nazwę ustawę kagańcową, która niby oznacza tą ustawę, którą forsuje PiS w polskim parlamencie, a ta ustawa po prostu ma ustabilizować sytuację w polskich sądach po decyzji jednej z izb Sądu Najwyższego. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna: za rezygnację z węgla Polska dostanie najwięcej, ale suma to 2 miliardy euro. Niemcy dostaną 877 milionów. Ten budżet jakoś stopniał. Może to jest część tego budżetu do 7 miliardów. Miało być 100 miliardów, ale i 100 miliardów nam nie pomoże. Wnioski Komisji Europejskiej o zamrożenie Izby Dyscyplinarnej zaskoczył rządzących. Kolejnym problemem może być dla nich zapowiadana wczoraj przez prezes Gersdorf weryfikacja sędziów powołanych przez KRS. To jest z kolei dziennik Gazeta Prawna. Stracone lata polskiego przemysłu obronnego. Wzrost zależy od funduszy. W Caritas padło słowo przepraszam. Nie wiem za co, ale może dowiemy się o tym o godzinie 9. Czy pan redaktor Piotr Wit jest usatysfakcjonowany?
Jestem i mam taką uwagę. Wydaje mi się, że ta tolerancja obecnego rządu wobec wszystkich głoszonych poglądów w Polsce i za granicą posuwa się za daleko i czasami przypomina indolencję, czasami przypomina po prostu brak zainteresowania. Od samego początku nie zrobiono nic w polskiej polityce kulturalnej, żeby polemizować, żeby ukrócić te kłamstwa na temat polskiego antysemityzmu na przykład. Nie zrobiono nic, przeciwnie. Polska Akademia Nauk organizowała już drugie kolokwium w Paryżu poświęcone opluwaniu Polski. Kiedy przyznano Nagrodę Nobla nie za wartości literackie, ale za wartości polityczne opluwania Polski ostatnio, wszyscy te organa rządowe, ci deputowani, którzy nie czytają niczego, może własne okulniki, byli zachwyceni tym, że nagle ktoś Polskę opluwa przecież i za to dostaje Nagrodę Nobla, no bo to jest nasz polski Nobel przecież dla nas właśnie za opluwanie samych siebie. No to się posuwa za daleko i to jednak nie jest bezkarne. To nie jest tak, jak się wydaje, że no my pozwolimy, niech oni sobie gadają, a jak mówił nieoceniony Władysław Gomułka, psy szczekają, a karawan idzie dalej. Nie, karawan nie idzie dalej, tylko w pewnym momencie to wybucha. I teraz to wybuchło w Tel Awiwie. I o nieobliczalnych konsekwencjach. Trzeba jednak mimo wszystko jakąś politykę kulturalną, politykę historyczną prowadzić. Tego mi jest brak w polskich mediach, w polskim zarządzaniu kulturą.
To w takim razie jeszcze jeden fakt przypomnijmy. Prezydent Rosji Putin powiedział parę słów na temat paktu Ribbentrop-Mołotow, na temat tego, co zdarzyło się 17 września z ust polityków i historyków rosyjskich. Nawet taka wyszła myśl, że Polska powinna przeprosić za to, co działo się w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. A fakt, o którym chcę przypomnieć, to fakt, że stryj pana, jeśli dobrze pamiętam, redaktora Piotra Wita, był tym oficerem, który odebrał...
Nie, to mój ojciec.
Ojciec po prostu.
To mój ojciec, tak, który, tak, on był tym oficerem dyżurnym, który przyjął depeszę od grupy Lecomte'a w Paryżu, donoszącą, czy zdającą sprawę ze wszystkich tajnych klauzul paktu Ribbentrop-Mołotow. Ta depesza przyszła do sztabu generalnego wieczorem o godzinie 22:30 24 sierpnia, a przypomnę, pakt Ribbentrop-Mołotow był podpisany nad ranem w nocy z 23 na 24. Czyli no, to pokazuje, jak ten polski wywiad znakomity, jak znakomicie działał. A potem ojciec mój był w Londynie szefem kancelarii naczelnego wodza od momentu, kiedy go mianował generał Sikorski w marcu 1942 roku, aż do końca z generałem Sosnkowskim, aż do rozwiązania gabinetu. No, ale właśnie te pakty, te tajne klauzule ukryte przed opinią publiczną wówczas bardzo dokładnie mówiły o tym, kiedy ma nastąpić uderzenie z Niemców, kiedy ma nastąpić uderzenie Sowietów, gdzie te armie mają się spotkać. Tak, to była realizacja właściwie marzeń Trockiego z roku 1919, kiedy Trocki, prawda, zapowiadał, że droga do zachodniej Europy prowadzi po brzuchu martwej Polski. No i wtedy właśnie.
I nic, i od tego zaczął pan dzisiejszą korespondencję, że tak Pan Bóg stworzył, że to samo jest, ale w tej samej dekoracji inni ludzie występują, to się zgadza. Bardzo serdecznie dziękuję za...
I ja dziękuję panu, dziękuję słuchaczom. Do usłyszenia.
I czekamy na wydanie książkowe Kronik Paryskich. Takie się szykuje. O tym już możemy państwu powiedzieć. Na zegarze godzina 8:12.